Nad tym, żeby kura, która trafia na nasz stół, była zdrowa, smaczna również, czuwa cały szereg specjalistów, od hodowców przez weterynarzy, którzy regularnie sprawdzają stan zdrowia. Kury przechodzą okresowe badania, bardzo często równie skomplikowane, albo nawet czasem bardziej niż ludzie. Wszystko po to, żeby konsument miał pewność, że to, co zjada, jest najwyższej jakości.
Jak wygląda taki proces od kuchni? W tym celu wybraliśmy się do laboratorium LabVet w podpoznańskim Tarnowie Podgórnym, gdzie rozmawialiśmy na ten temat z Jarosławem Wilczyńskim, weterynarzem oraz kierownikiem laboratorium.
Jesteśmy w pomieszczeniu sekcyjnym. Tutaj były kurczaczki, jeszcze dzisiaj żyły. Teraz w zupełnie innym stanie są, także są rozczłonkowane, mówiąc wprost. Z nami weterynarz Jarosław Wilczyński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co tutaj jest w tych próbeczkach i właściwie dlaczego te sekcje się odbywały?
Młody zespół anatomopatologów pobrał próbki po oględzinach zewnętrznych, uznał, jakie próbki się nadają do badania i przekazał do dalszych badań.
Badania, ale w jakim kierunku?
A to nie wiem, muszę dziewczyn zapytać.
Dzisiaj akurat jaki kierunek był na warsztacie, mówiąc wprost?
Tutaj akurat mamy podstawową bakteriologię plus badanie na salmonellę.
Czy to nie jest przerażająca praca? Nie trzeba się przełamać, żeby ją wykonywać?
Szłam na kierunek w sumie technika weterynarii z tym zamysłem, że no jednak będzie taka praca, tak będzie to wyglądało, także chyba nie.
Czy często przyjeżdżają do Was chore kurczaki?
No praktycznie cały czas.
Co wtedy należy zrobić, jak je wyleczyć? Czy Wy się tym nie zajmujecie?
My pobieramy materiał z padłych ptaków, przyjeżdżają też żywe ptaki i praktycznie my tu pobieramy materiał i przekazujemy go dalej do badania.
Dobrze,
to jest pierwszy front walki tutaj.
Z jakimi problemami, z jakimi chorobami najczęściej boryka się drób?
Kwestia weterynaryjna związana też jest z kwestią właśnie chyba przemysłową, że jednak właśnie wszystkie choroby, które w większości tych chorób, które my tutaj mamy, z tym walczymy, związane są z tym, że to jest jednak przemysł. Czyli bardzo duża ilość zwierząt na bardzo małym arealze i jeszcze zarządzana przez dosyć małą ilość ludzi powoduje, że z pewnymi chorobami, zwłaszcza zakaźnymi, sobie nie radzimy. Nie? Znaczy radzimy sobie może słabiej, tak powiem.
Bo tak porównując do pandemii koronawirusa, to wyobrażamy sobie ludzi, którzy jadą w jednym autobusie, jedna osoba choruje i nagle chorują wszyscy. I jak tutaj ich, jak tu ich uzdrowić?
Dokładnie, jak tu ich uzdrowić, jak tu wyleczyć, jak tu zabezpieczyć. Nie? Także rzeczywiście ta sytuacja, w której my się mierzymy się szczególnie z rozmiarem, nie? Z rozmiarem produkcji. Zwłaszcza, że w tym zakresie, w którym my mówimy, Polska jest numer jeden w wielogałęziach produkcji, czyli w produkcji mięsa, czyli tutaj mówimy o mięsie kurczaków i produkcji jajku, czyli jesteśmy w jaju gdzieś chyba drudzy albo trzeci.
Zapobiegać czy leczyć, czyli szczepić kurczaki, no czy raczej podawać im leki, kiedy już na coś cierpią?
Cała tajemnica produkcji polega na tym, żeby jak najmniej to kosztowało, czyli leczenie jest już stratą finansową bardzo dużą. I obarczone jest bardzo dużymi karami, w cudzysłowie karami, związanymi z produkcją, bo ta praca już przestaje być opłacalna. Dlatego zapobieganie przede wszystkim, zapobieganie, higiena, w której jeszcze jesteśmy, mamy wpływ, zarządzanie, managering, czyli to, kto ma dostęp, jak ma dostęp do fermy, na jakim etapie, przemieszczanie ptaków między fermami, czyli między fermami a ubojnią albo odchowalnią, produkcją. To są wszystko te elementy, które jeżeli poukładamy, będą funkcjonowały, będzie super, a natomiast jak coś się wysypie, to mamy katastrofę.
Czyli tak naprawdę to miejsce, w którym my jesteśmy, to jest takie trochę biuro detektywistyczne, bo tutaj pada ten jeden, padły albo więcej ptaków i nagle później okazuje się właśnie, dlaczego?
Trafione, zatopione, dokładnie tak jest. Czuję się jak detektyw, jak Dr. House.
Dlaczego ptaki padają?
Dlaczego ptaki padają? Jeszcze raz, bo ich układ opornościowy nie wytrzymuje. Tak jakbym mógł powiedzieć, że w wielu sytuacjach u nas związanych, dla nas, nasza przeziębienie, jakieś białe przeziębienia nas na kilka dni do łóżka wstrzymają, to z takim przeziębieniem ptak sobie może już nie poradzić w pewnych warunkach przemysłowych, czyli w dużym zagęszczeniu, w złych warunkach temperaturowych, w temperaturach, jakie są panują na zewnątrz, czyli za chwilę czeka nas era upałów, może to być dla ptaka nie do przejścia. Jego układ prążowy może tego nie wytrzymać.
To właściwie jaka jest procedura? Kiedy ptaki trafiają na ten wasz długi, metalowy stół sekcyjny? Kiedy coś dzieje się nie tak na fermie?
Definicja choroby, nie? Bo właśnie kiedy my jako lekarze weterynarii postrzegamy zupełnie inaczej chorobę niż jest w rzeczywistości. Choroba postrzegana jest wtedy, kiedy klient hodowca ma straty. Kiedy on zauważy, że jakieś nadmierne upadki, czy spadek nieśności, czy zapohamowanie tempa wzrostu generuje u niego duże straty, wtedy mówi o chorobie i przyjeżdża do nas.
Dobrze, sporo mówi się o drobiu w kontekście szczepień i w kontekście tak zwanych antybiotyków. I tutaj już różne legendy i mity krążą wśród konsumentów, w ogóle wśród całego społeczeństwa. Jak to jest w rzeczywistości? Czy faktycznie, mówiąc wprost, jak to mówi niejedna ciocia Krystyna, te ptaki i ten drób jest teraz nafaszerowany?
Pozdrawiam ciocię Krystynę wszystkich i wszystkie panie, które i panów, które tak mówią. Natomiast nie, rzeczywiście to jest, jeszcze raz chcę powiedzieć, to jest produkcja. W produkcji liczy się optymalizacja kosztów. Jeżeli by były tak faszerowane, a zwłaszcza tu chcę powiedzieć mit hormonów, nie ma czegoś takiego jak hormonów, ponieważ ten kurczak kosztowałby bardzo, bardzo dużo. On może byłby super wyprodukowany i pięknie, ale jego koszty były naprawdę bardzo wysokie. Więc odchodzi się zdecydowanie od tych standardów, plus ta kwestia, w której my tutaj bierzemy udział, czyli w stosowaniu diagnozy i badań, w których celna diagnoza potrafi ograniczyć bardzo dużo kosztów. Więc skoro nasza firma funkcjonuje już tyle lat na rynku i my świadczymy takie usługi, czyli klienci chcą do nas przychodzić, to znaczy, że to działa. Bo znowu, tu chodzi o optymalizację kosztów. Jeżeli klient ma do wyboru 10 szczepionek, z tego wykona badania, znamy sytuację epizodyczną, zastosuje 4, to znaczy, że 6 nie musiał. I to są jego koszty. To są bardzo trywialnie, ale tak to wygląda. Nie? Tak samo jest czy z doborem antybiotyków. Jeżeli my tu zdiagnozujemy, tutaj zobaczcie, leżą przed Wami próbki, które będą wykonywane badanie bakteriologiczne wraz z oceną lekowrażliwości. Jeżeli po naszym badaniu, po otrzymaniu naszego wyniku zdecyduje, jaki antybiotyk podać, to znaczy, że 3-4 innych nie musiał testować. I to znacznie ogranicza spożycie. Ale rzeczywiście w momencie, w którym te środki czy spożycie antybiotyków było bardzo duże, byłoby przestało być opłacalne. Więc ono nie jest postrzegane przez hodowców, jak i przez lekarzy za coś, co jest stosowane, co powinno być za normą. Raczej wszyscy od tego uciekają. Taką ciekawostką powiem, że odkąd pracuję, 15 lat, ilość substancji czynnych antybiotykowych na rynku była bardzo duża. Magazyn leków wyglądał potężnie. W tej chwili on się skurczył na rzecz dodatków, witamin, ziół, różnych środków stymulujących. Nie? One są znacznie tańsze niż antybiotyki, łatwiejsze do użycia, bo nie trzeba. Natomiast ten przemysł, ta gałąź przemysłu, tak zwanych dodatków paszowych, bardzo mocno się rozwija i ona cały czas jest w pędzie, gdzie antybiotyki są w regresie.
Czyli kury szczepimy. Tak. Czy wśród hodowców drobiu są jakieś ruchy antyszczepionkowe, jak wśród ludzi?
Nie spotkałem. Osobiście nie spotkałem. Oczywiście to jest znowu kwestia pieniędzy, nie? Czyli oczywiście antyszczepionkowe, dlatego że za droga szczepionka, za dużo i tak dalej, ale nie, raczej jest odwrotnie. Raczej właśnie jest duże parcie na to, żeby było zabezpieczone odpowiednią profilaktyką, czyli nawet jest taka sytuacja, czy aby nie jest za mało, i czy nie powinniśmy coś więcej, jeżeli jest jeszcze przestrzeń oczywiście.
Właśnie, to może tu wrócimy jeszcze do czasu pandemii. Kiedy my sobie wyobrazimy akcję szczepienia właśnie na COVID-19, to było spore przedsięwzięcie logistyczne, żeby zaszczepić całą populację. No, ale w przypadku drobiu w sumie jest też podobnie. Jak to wygląda od kuchni?
Tak, te nasze doświadczenia, które my w weterynarii mieliśmy i mamy i cały czas mieliśmy, w jakimś stopniu się pokryły z tym doświadczeniami szczepienia wielkiej populacji w COVID-zie. My takie szczepienia wykonujemy notorycznie, właściwie teraz sobie rozmawiamy, a nasza część dużej ekipy szczepi na jakichś fermach. To, co się rzeczywiście rzadko stosuje, to stosujemy bardzo rzadko szczepienie iniekcyjne. Ono jest bardzo pracochłonne i wymagające bardzo dużej ilości zaangażowania osób, personelu, ale się wykonuje. Najczęściej są to szczepienia w wodzie do picia lub w oprysku, ewentualnie tak zwane szczepienia in ovo, czyli jeszcze jesteśmy małym jajeczkiem i w nim zarodkiem, nie wykluczmy się pisklęciem i łatwiej jest podać iniekcyjnie przez maszynę do tego zarodka niż później tego pisklęcia. Nie? I to jest ten rozwój technologii, rozwój techniki, rozwój deponacji szczepionki, ale rzeczywiście wykonuje się w ilościach niesamowitych i tę ilość antygenów, którą ze sobą niesiemy, to jest naprawdę, my mamy taką pandemię co miesiąc.
Czyli jak jedno piskle uderzy drugie piskle, to nie będzie krzyczeć tylko nie w szczepionkę?
Tylko nie w szczepionkę, nie.
To już nie te czasy. No a jeżeli chodzi w ogóle o odporność tych zwierząt, to jak to się zmieniło na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat? Czy tutaj faktycznie macie ciągle dużo pracy, czy ona też się zmieniła i wasze kierunki tak naprawdę leczenia tych zwierząt też się zmieniały na przestrzeni tych lat?
Nas ciągle choroby wyprzedzają. Ciągle się uczymy od nich i ciągle się uczymy na to, żeby jakiekolwiek zmieniać standardy postępowania i uczyć się. I to jest od zawsze. Nie? Czyli coś, co było kiedyś trendem, teraz już nie jest, a teraz nowe trendy powstają. Drobnoustroje czy chorobach zakaźnych jest tak, że one też żyją i one też mają swoje miejsce w tym wszechświecie i chcą się jak najlepiej umościć. Więc to, co my zastosujemy, nawet najlepsze szczepionki, to one będą też na nie reagowały, będą się rekombinowały, zmieniały genetycznie, wymieniały między sobą jakąś częścią genomu, co powoduje, że będą uciekały spod naszych. I musimy się ich uczyć na nowo. My się spotykamy ciągle z jakimiś nowymi wariantami, odmianami, mutantami, z którymi w jakimś stopniu na tą chwilę być może sobie jeszcze nie radzimy i nie będziemy w stanie, ale jak powstanie pewnie szczepionka na jakiś wariant, za chwilę powstanie nowy wariant.
Jaki wpływ na zdrowie człowieka mają te wszystkie szczepionki rzeczywiście?
Nie ma żadnego dowodu na to, że bezpośrednio mają, natomiast na pewno w jakimś stopniu też ograniczają się swoich których chorób zakaźnych, które są niebezpieczne dla ludzi. Tak jak na przykład szczepionki stosowane na salmonellę. Albo ograniczają siestwo salmonelli, zwłaszcza w tych branżach, w których jest to bezpośrednie zagrożenie. Czyli mamy tutaj głównie przemysł mięsny i jaja. Nie?
Czyli jak to jest zaszczepione zwierzę, potem staje się mięsem, my zjadamy mięso na obiad i tak tam naprawdę mamy już odporność na salmonellę?
Nie, nie, nie. To zwierzę nie choruje. Jeżeli to zwierzę nie choruje, to nie przenosi. Tak, ono jest zaszczepione po to, żeby nie przenosić dalej tego drobnostroju w tym środowisku, żeby nie kontaminować, nie zakażać następnych i ucinamy ten przebieg. Mamy wielkie teraz debaty w świecie dotyczące szczepień na grypę. Kur. Uznaje się, że szczepionka na drobiu mogłaby przynieść duży rezultat właśnie w kwestii dotyczącej i zarówno bezpieczeństwa ludzi, bo by ucięła pewne dryfty i przesuwanie się genowe różnych resortantów wirusa grypy, jak również zwiększałaby nasze możliwości produkcyjne. Gdyż ptasia grypa jest chorobą wysoce śmiertelną, charakteryzującą się bardzo dużym przebiegiem, złośliwym przebiegiem, mocnym, dynamicznym i obarczonym właśnie dużymi stratami.
Czyli reasumując, możemy dojść do wniosku, że drób jako mięso jest zdrowszy, lepszy niż jeszcze 10, 15, 20 lat temu?
Nie, myślę, że jest taki sam. To jest kwestia po prostu tego, w jakim stopniu świadomość producenta i w jakim stopniu cena rynkowa, czyli jego opłacalność tego produktu staje. Natomiast na pewno idziemy w stronę taką, że to ma być produkt premium wysokiej jakości. Tworzymy markę premium, w jakimś stopniu to jest związane z całym nakładem, ze szczepieniami, z niestosowaniem antybiotyków i ta marka premium ma nas pchać do przodu i mamy z tego być znani w świecie, nie? Głównie w Europie, w krajach europejskich.
Bo Polska rzeczywiście stoi drobiem.
Tak jest, zdecydowanie. Jesteśmy naprawdę, zrobiliśmy taki przeskok jeszcze 15-20 lat temu byliśmy gdzieś tam w połowie stawki z tabułabą infrastrukturą, ze złym zarządzaniem, z brakiem wiedzy, a w tej chwili naprawdę jesteśmy jednym się z liczących, liczą się z nami wszędzie w Europie, liczą się z nami również w innych kontynentach. Tutaj mówimy o gdzieś Azji, może tej Euroazji najbliższej, czyli gdzieś tam tych rynkach i w tym momencie jest to jakaś szansa dla tej gałęzi przemysłu, żeby móc być trwale na rynku, musimy zwiększać jakość.
A już za chwilę wrócimy do Państwa z kolejną rozmową. Jak różnią się problemy hodowców z małych ferm, na przykład takich kur, które biegają wolno, od takich chowanych w klatkach? To znaczy, czy inne choroby się ich i mają i czy rzeczywiście są rzadziej, mniej szczepione na przykład?
Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo to jest bardzo ciekawa gałąź biznesu, która się bardzo mocno rozwija w krajach rozwiniętych i to jest Anglia, gdzie chowanie tak zwane backyard chickens jest bardzo popularne. Ktoś ma psy kota, ktoś ma kurki. One mają troszeczkę inną chorobę względem na specyfikę swojej produkcji, czyli na terenie otwartym mają kontakt z dzikimi ptakami, które mogą przynosić różne choroby. Mają też z tym, że nie do końca warunki są spełniające oczekiwania. Tu jest bardzo duża różnorodność. Mam takich klientów, ja ich uwielbiam, bo oni są oddani i oni, każda kura ma jakieś imię i każda ma swoje problemy. Tak jak
nie padają od razu na stół, na sekcję.
Nie, jest tutaj pewien szok taki, gdzie chciałbym położyć na stole sekcyjnym, ale nie mogę.
Marysie w życiu.
Nie, nie, w życiu i stosujemy metody diagnostyczne typowe jak dla psów i kotów. Omacywanie, oglądanie, usłuchiwanie i to się zdarza. Natomiast dlaczego chodzi? Ze względu na to, że my w przemyśle jednak mamy bardzo wyspecjalizowane. Mamy ludzi, którzy wiedzą jaka być temperatura, jaka woda, jaka pasza, jakie szczepienia, tak? I przez to pozwalamy te warunki zoptymalizować i mieć jak najlepsze z tego wyniki. Natomiast tu jednak jest to jeszcze daleko. Ci hodowcy, których ze mną współpracują, to są hodowcy, którzy się uczą, zwykle mają inne doświadczenia swoje. Ktoś miał psa i kota, to myśli, że kura tak samą temperaturę musi mieć. I te wszystkie kwestie dotyczące tego właśnie niedociągnięć powodują, że one w jakimś stopniu mają różne dysfunkcje. Zwykle związane ze swoim środowiskiem, czyli środowisko zewnętrzne plus pasza. Karmienie odpadkami niekoniecznie jest dobre dla dużej kury nioski, bo ją bardzo szybko otłuścimy. Jak ją otłuścimy, nie będzie mogła znosić jajek. Jak jaja będą zalegały w jajowodzie, dojdzie do stanu zapalnego i ona umrze. I to jest związane z żywieniem, nie? Chociażby. Nie? Najczęstsze problemy dotyczą właśnie w takim chowie właśnie przydomowym, to jest to, że jest otwarta przestrzeń, czyli nie kontrolujemy temperatury ani powietrza i że jadą to, co wpadnie.
Może prześledzimy cały etap, jeżeli chodzi o wzrost tych kurczaków, bo o tym też często się mówi, że kiedyś ten kurczak żył dłużej, szybciej wzrastał, wyglądały inaczej, a teraz to wygląda zupełnie inaczej, ten proces został skrócony. Jak jest w rzeczywistości?
Mówimy tutaj o produkcji mięsa, nie? Czy to rzeczywiście może mieć wpływ na odbiór walorów smakowych, czyli tkanka, którą my spożywamy, głównie tkankę mięśniową, w takim szybkim tempie wzrostu, w swoim czasie bardzo krótkim, przy bardzo dobrze zbilansowanej paszy, powoduje, że ta struktura jej i potem patrz, smakowitość, zawartość różnych składników może być zdecydowanie się różnić od takiej długo dojrzewającej. To jest ten teraz bardzo mocny trend, czyli produkcja kurczaka wolno rosnącego. Tkanka mięśniowa jest zupełnie inaczej wygląda, trochę tkanki tłuszczowej jest nawet, która gdzieś tam do tego rosołu jest wymagana. I to wszystko generuje też znowu nowe możliwości produkcji. Ale tak naprawdę na początku to wszystko jest konsument. Tak jak my będziemy mieć preferencje, czy tak będziemy wybierać, czyli my głosujemy pieniędzmi, portfelem w sklepie. I tak jak my będziemy wybierać, tak też będzie firmy produkcyjne będą produkowały. Czyli jeżeli mam być szczery, to przy każdym przyspieszeniu tempa wzrostu to jest wada i ograniczenie, czyli w postaci tego, że to są zupełnie inne tekstury smakowe, zupełnie inne zawartości podstawowych składników odżywczych, które mogą wpływać na to, jak w tym stopniu odbieramy daną potrawę. I ja myślę, że patrząc po rynku, czyli tym rozwoju gałęzi właśnie premium kurczaka, który się bardzo rozwija i też co go tu badamy i jakie ma problemy on, wychodzi na to, że to będzie taka przyszłość, mi się wydaje, dla branży na najbliższe lata.
Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. Tu jesteśmy gdzie?
W pomieszczeniu analiz mikrobiologicznych.
I widzimy jajka o skorupkach białych i brązowych.
Tak jest, taka odmiana.
I widzimy dużo płytek. Tak, płytki, dokładnie. Które służą do czego?
To są płytki, które pozwalają nam wyizolować bakterie, tudzież inne mikroorganizmy jak grzyby, w celu stwierdzenia, jaka bakteria w danej próbce, w danym badanym ptaku nam rośnie i wykonania testu na lekooporność, czyli oznaczenia tej substancji czynnej antybiotyku, która jest wrażliwa.
Czyli które bakterie najczęściej się bada?
Z każdej rodziny, z każdej, coli, gronkowce, enterokoki, salmonella, pseudomonas, właściwie tak jak u ludzi, nie?
Widzę, że coś wam na tych płytkach urosło.
Tak, to jest dzisiejszego dnia, nie? To jest praca dzisiejszego dnia. To są płytki, które czekają na to, żeby... Byliśmy w tej chwili w pomieszczeniu sekcyjnym. W pomieszczeniu sekcyjnym pobierane są próbki, które przenoszone są tutaj, o właśnie. I za chwilę ekipa będzie je siała na pożywki mikrobiologiczne i wkładała do cieplarki. I jutrzejszego dnia na pojutrze, jutro będą wykonane odczyty. A pójdziemy teraz gdzieś indziej. To jest próbka paszy, próbka jakichś wymazów środowiskowych, jaja.
Te wymazy pobiera się skąd?
Z kurników, z obiektów, w których przebywane są, trzymane są kury.
W jaki sposób?
To jest wymaz deptany, czyli zakładamy na specjalne buty foliowe i chodzimy po takim kurniku. Im więcej przejdziemy, tym większa próbka, ma większe prawdopodobieństwo, że jest większy materiał wzięty i bardziej prawdopodobieństwo zalezienia.
Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. Dobrze, co tutaj się dzieje?
To jest pomieszczenie analiz serologicznych, czyli badamy głównie obecność przeciwciał. Jaka jest odporność?
Czyli tutaj przybywa krew w wielkich ilościach.
Głównie surowice, tak.
Czy to jest sprzęt, na którym można by również badać próbki pochodzące od ludzi?
Teoretycznie tak. My tego nie możemy i nawet nie w życiu byśmy sobie nie wyobrażali, ale to są na matrycy krwi. Zobaczcie, tak to wygląda surowica krwi po odwirowaniu. Dosłownie krwi pobranej od kur. Z takiej surowicy na przykład u ludzi można badać aspat, alat, bilirubinę, wszystkie inaczej. My badamy obecność przeciwciał.
Czyli tak naprawdę kurczaki są przebadane prawie tak dobrze, jeśli nie lepiej czasami niż ludzie.
Ja myślę, że nawet lepiej. Na obecność chorób zakaźnych, bo je możemy zwalczyć. Zastosować szczepionki lub leczenie. choroby metaboliczne, które też możemy w jakiś sposób czy zmienić paszę, czy dać dodatek paszowy, no gorzej z chorobami genetycznymi, nie? Czyli jakimiś mutacjami, które się zdarzają, ale to są w tak wyspecjalizowane linie, że raczej mało prawdopodobieństwo.
Czy to jest tak, że kurczaki przechodzą jakieś badania okresowe?
Dokładnie.
Bilans kurczaka?
Bilans kurczaka, dokładnie. Na przykład kury nioski. Życie kury nioski składa się z dwóch okresów. Z tak zwanego okresu, nazwijmy go przedszkolnego, czyli od chowu, w którym nic nie produkuje, a bardzo dużo rzeczy otrzymuje. Czyli szczepionek, odrobaczeń, różnych procesów. I my taki okres, dla nas przynajmniej w laboratorium, zamyka się badaniem. Ponieważ za chwilę te kury będą produkowały jaja.
Jak długo trwa ten okres?
Około 18 tygodni.
I potem ona już zaczyna nieść.
Tak. I od momentu 18 tygodnia przenoszona jest w zupełnie inne pomieszczenie, na inną fermę, w których będzie już tylko produkowała jaja i tam nie wolno nic robić. Czyli z działań lekarsko-weterynaryjnych, ponieważ to ingerencja w bardzo delikatny ekosystem i nawet stresem jest wizyta lekarza. Przed tym okresem wykonuje się badanie okresowe w celu oceny między innymi właśnie poziomu odporności, nazwijmy, czy jakości tej odporności. To pozwala nam ocenić, jak one, te kury, weszły po okresie tego odchowu, wchodzą i będą niosły produkcję.
Tak. Czyli wracając do nioski, trzeba obchodzić się z nią jak z jajkiem.
Dokładnie. Dokładnie. I taka jest prawda. Naprawdę. Jest tak wrażliwa na wszystko. To jest samica, która prawie codziennie produkuje.
A jak długo trwa ten proces?
W przypadku kury nioski towarowej, czyli kura nioska, która my jaja konsumujemy, nawet do około 70 tygodni.
Co później dzieje się z taką biedną nioską, która już wypełniła swoje zadanie?
No niestety przeznaczona jest na ubój.
Ale nadaje się jeszcze do przetworzenia na pokarm.
Tak jest.
Jakiej kategorii?
Zwykle gorszej, czyli no, będą pewnie wędliny. Większość będzie wędlin czy wyrobów. Znajdujemy się w pomieszczeniach analiz molekularnych. Tutaj koleżanka właśnie Ola zajmuje się badaniami PCR. I tak jak cała diagnostyka, która oparta była w czasie dobie COVID-u właśnie na badaniach PCR, tak jest tutaj wykonywana. Czyli też my wykonujemy ten rodzaj analiz działania. Chodzi tutaj głównie o poszukiwanie drobnoustrojów i ich kwasów nukleinowych, czy DNA, czy RNA i po tym kwasie nukleinowym identyfikowanie, z czym mamy do czynienia.
Czyli tak naprawdę wynik mamy tutaj bardzo szybko.
Bardzo szybko wynik i bardzo wiarygodny, czuła metoda.
Mhm. Czyli jak długo czeka się na taki wynik?
Próby są przekazane z rana tego samego dnia, to tak po 4-5 godzinach jest wynik.
To jest tak jak w kryminologii i w kryminalistyce, czyli poszukujemy kwasu nukleinowego, tego DNA, jakiejś cząstki sprawcy. To są dokładnie te same urządzenia i te same metody wykorzystywane.
Kim jest kurzy sprawca?
Kurzy sprawca? Nie, kurza sprawca jest... Kura jest normalna, tu sprawcę szukamy tego drobnoustroju, tego zarazka, tej bakterii czy wirusa, które ewentualnie sprawia jej problem na danej fermie. Nie?
To ile w takim razie kury piją wody?
Jednoznacznie nie ma na to powiedzieć, ponieważ bardzo regulowane to jest kwestią dotyczącą pory roku. I też specyfiki tej, która decyduje o produkcji. Kury nioski w produkcji będą piły więcej niż kury nioski w odchowie, ponieważ jajo z dużej ilości składa się z wody. Naprawdę nie da się jednoznacznie powiedzieć, czy to jest 200 czy 400 ml, poza tym też za każdym razem to się zmienia. A to się tak przyjmuje, że około 10-15% masy ciała, do 20%, ale w upale jest to zupełnie inaczej.
Ale w kurę nie trzeba wmuszać tej wody, ona sama czuje.
Nie, jest system pojenia, system poideł, kury jedna się od drugiej uczy, jak jedna zacznie pierwsze piskle, zacznie, to zaraz dojdą następne i będą, tak powiem, te poidełka dziobały i w tą wodę będzie schodzić. Bardzo ważna jest jakość wody, bo niestety w dużych obiektach rzeczywiście dochodzi bardzo często do gdzieś zabrudzeń, zanieczyszczeń i wtedy kury nie chcą, mogą nie pić tej wody, nie chcieć. Dużo też systemów jest tak, że mamy studnie i te studnie w jakiś sposób też są związane z cyklicznością, czyli teraz na przykład po opadach, po zimie będą miały większy poziom wody, woda może być gorszej jakości. Też kury mogą tego nie chcieć pić. Wody żelazem nie chcą pić na przykład. I to może wpływać też na spożycie. One de facto piją, bo muszą, ale piłyby więcej, jak było mniej żelaza.
W takim przykładowym kurniku, a wiemy, że jest ich w Polsce tysiące, ile znajduje się kur i w związku z tym ile też wody na przykład dziennie, czy jakie zapotrzebowanie na wodę ma jeden taki kurnik?
To weźmy pod uwagę taki średni kurnik, który teraz się buduje, czyli powiedzmy kurnik w okolicy 40-45 tysięcy sztuk ptaków w jednym obiekcie. I taki kurnik na początku, jak są małe pisklaki, to jest około 1500 do 2000 litrów na dobę, a jak są już na samym końcu, przed ubojem, może wchodzić nawet w 20-25 tysięcy.
Nie mówiąc o nioskach.
Nie mówiąc o nioskach, tak. Ja mówię o tym brojlerze. Czyli mamy taką sytuację, w której piją no nawet 6-5 razy więcej niż na początku. Ale tak jak mówię, ta chęć wzrośnie ich w okresie upałów wzrasta znacznie.